Hala przeprowadzić sesję, a więc otwieram 54. sesję Rady Miasta Poznania i od razu przystępuję do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować przede wszystkim, że skierowałem do Państwa pismo z informacją o interpelacjach, które zostały złożone w drugim kwartale tego roku. Łączna ich ilość to 12 i na wszystkie zostały udzielone odpowiedzi w terminie. Do pisma załączony jest wykaz tych interpelacji. Kolejna informacja. Do Rady Miasta Poznania wpłynęło wezwanie firmy Proxin spółka z o.o. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia bieżącego roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w Poznaniu. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Lidię Dudziak i Adriana Kaczmarka. Przedkładam też informację, którą Państwo też powinni już dostać, o skargach i wnioskach, które były skierowane do Rady w drugim kwartale. Przypominam, że łącznie otrzymaliśmy 16 takich, przepraszam, wpłynęły łącznie 24 skargi. W 16 przypadkach Rada nie była organem właściwym i 8 przekazano zgodnie z właściwością prezydentowi miasta Poznania i pozostałe innym jednostkom zgodnie z właściwością. Szczegółowy wykaz Państwo mają w swojej dyspozycji, jest dostępny w biurze Rady Miasta. Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja wycofuję z dzisiejszego porządku obrad projekt uchwały oznaczony liczbą porządkową 4, a mianowicie projekt w sprawie uchwalenia MPZP terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa. Wycofuję ze względu na to, iż nie osiągnęliśmy porozumienia w sprawie umowy drogowej z inwestorem na tymże terenie i do czasu, kiedy tej umowy nie podpiszemy, no, nie przedstawimy Państwu projektu do uchwalenia. Zamiast tego proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marcelin C. To jest projekt uchwały oznaczony w biurze Rady numerem 920. Ponieważ zakończyły się prace związane z tym projektem przygotowawcze, w dniu wczorajszym projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Polityki Przestrzennej, a za tym jest gotów do przedstawienia Państwu.
Dziękuję bardzo. A więc projekt PU 900/13 został wycofany. W to miejsce będziemy głosować uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały o numerze PU 920, który ma już opinię Komisji Polityki Przestrzennej. Pan radny Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej. Bardzo proszę.
Ja jeszcze tylko chciałbym uzupełnić tą informację pana prezydenta. Faktycznie plan Marcelin B ma opinię pozytywną, dlatego może być dzisiaj wprowadzony do porządku obrad. Natomiast jeszcze tylko wyjaśnienie dotyczące wycofanego projektu 900/13, czyli plan miejscowy dla terenów przyautostradowych. Faktycznie to komisja zarekomendowała takie rozwiązanie, żeby wstrzymać się z uchwaleniem tego planu do czasu osiągnięcia porozumienia z inwestorem, który w tym rejonie planuje dosyć duże centrum logistyczne. Mam informację od przedstawicieli inwestora, że są w stanie także swoje stanowisko dotyczące przebiegu na razie tych negocjacji i warunków, no, jakie po ich stronie byłyby stawiane, czy na jakie byliby się w stanie zgodzić, i taką informację w ciągu kilku najbliższych dni Państwo radni otrzymają i jestem przekonany, że do tematu tego planu, ważnego dosyć planu, jeśli chodzi o rozwój terenów w tej części Poznania, wrócimy na pierwszym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej po przerwie wakacyjnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem również prosić o wprowadzenie dzisiaj do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego określenia bez czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, czyli to jest projekt uchwały 923/13. To jest uchwała, którą musimy podjąć tak, aby ona mogła wejść w życie od 1 września tego roku zgodnie z modyfikowaną ustawą o systemie oświaty. Dlatego, ponieważ została ona już zaopiniowana przez komisję, chciałbym prosić Wysoką Radę o obradowanie na jej temat w dniu dzisiejszym.
Dziękuję bardzo. Ten projekt został dostarczony państwu i ma opinię komisji właściwych. Czy pan prezydent chciałby jakoś zasugerować miejsce dla tego punktu? Może zróbmy to jako punkt 5a, żeby to było rozstrzygnięte. Tak ja będę proponował. A zatem do rozstrzygnięcia mamy dwa głosowania w tej chwili w sprawie porządku obrad. Najpierw w miejsce wycofanego przez pana prezydenta w punkcie 4 projektu uchwały o numerze 900 wprowadzenie projektu uchwały o numerze 922, czyli tego, który dotyczy, przepraszam, 920, tego, który dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marcelin, część B. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad w punkcie 4 o projekt uchwały PU 920? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad. I głosowanie numer 2, czyli uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały PU 923, czyli ten dotyczący czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, o którym mówił pan prezydent. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem o punkt 5a? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada również postanowiła o uzupełnieniu o ten punkt. W punkcie komunikaty chciałbym również poinformować państwa, że od 1 lipca przynajmniej na najbliższe miesiące obsługę prawną Rady będzie sprawował pan mecenas Tomasz Witulski. Witam pana. Pan mecenas będzie obecny na wszystkich naszych sesjach, jak również na dyżurach, z tego co pamiętam, na ogół w poniedziałki i, przepraszam, we wtorki i w piątki. W okresie wakacyjnym może być pewna rozbieżność, natomiast od września już to będzie regularne. I szczegółowy wykaz tych dyżurów jest dostępny w biurze Rady Miasta i jeśli państwo mają jakieś potrzeby w tym zakresie, to proszę o korzystanie z porady i pomocy pana mecenasa. Pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, w ramach punktu komunikaty chciałem Wysokiej Radzie przekazać jeszcze jedną informację. Mianowicie do niedzieli, 7 lipca, trwał proces rekrutacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Chciałem przekazać informację, że wpłynęło około 220 projektów. Można mniej więcej powiedzieć, że to jest 211 pomysłów. Niektóre, powiem, pomysły się powielają. W zeszłym roku tych pomysłów było około 250. W większości są to zgłoszone przez mieszkańców indywidualnych, grupy mieszkańców albo organizacje pozarządowe. Możemy, porównując to z ubiegłym rokiem, powiedzieć, że formularze są dużo bardziej przemyślane, dużo bardziej rozbudowane przez mieszkańców. Widać, że praca na ten temat trwała dłużej niż w poprzednim roku. Jest więcej rekomendacji, mapek załączonych. Czyli zdecydowanie widać, że mieszkańcy włożyli dużo więcej pracy w przygotowanie projektów. Można również stwierdzić, że projekty dotyczą trzech głównych dziedzin życia. infrastruktury technicznej, remontów dróg, chodników, ścieżek rowerowych, spędzania czasu wolnego i rekreacji, ściany wspinaczkowe, tory wrotkarskie, boiska piłkarskie, place zabaw oraz zagospodarowania przestrzeni, renowacje niektórych obiektów, skwery, nasadzenia, mała architektura i tak dalej, czyli generalnie rzeczy blisko siebie. Gdybyście Państwo chcieli się zapoznać z tymi projektami, to wszystkie są umieszczone, może jeszcze nie są, ale będą wszystkie umieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej www.poznań.pl/konsultujemy, czyli na zakładce konsultujemy można się zapoznać ze wszystkimi projektami, które zostały zgłoszone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym zapytać pana prezydenta. Wczoraj na Komisji Polityki Przestrzennej był również opiniowany projekt uchwały PU 913 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo. Ja go mam w teczce sesyjnej, ale czy on powinien się znaleźć na dzisiejszej sesji, czy nie? To jest 4A, tak? Aha, dobrze, on jest w punkcie 4A, dobrze, przepraszam bardzo. Dobrze. Rzeczywiście wcześniej było pismo prezydenta o uzupełnieniu porządku i on jest w punkcie 4A rzeczywiście dopisany, przepraszam bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze pan chciał zabrać głos? Rozumiem, że pan prezydent już... Tak. Zamykam punkt 4 komunikaty, przystępujemy do punktu... Przepraszam, punkt 2 komunikaty, przystępujemy do 3 oświadczenia. W tym punkcie chęć zabrania głosu zgłosili państwo radni Ewa Jemielity, Michał Grześ, Adam Pawlik, Mariusz Wiśniewski i Szymon Szynkowski. I w tej kolejności będę państwu udzielał głosu. Jako pierwsza pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Słychać? Tak, słychać. Wysoka Rado, w dniu 18 czerwca na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wysoka Rada głosami Platformy Obywatelskiej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego odrzuciła projekt uchwały dający mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu z wysoką bonifikatą. Czuję się tutaj wywołana do odpowiedzi, wręcz zobowiązana, żeby odnieść się do niektórych niezgodnych z prawdą argumentów przytaczanych przez niektórych radnych. Argumentami mającymi uzasadniać negatywne stanowisko były, ograniczę się tylko do dwóch, zbyt wysoka bonifikata, bo inni musieli zapłacić więcej, opieszałe spółdzielni w momencie, kiedy korzystne stawki bonifikat obowiązywały. Odnośnie zbyt wysokich bonifikat, które proponowała ten projekt uchwały. Argumentujący wskazywali na nierówność traktowania i dyskryminujące poprzedników zasady przekształcania lub wykupu gruntu użytkowania wieczystego. Ten całkowicie nietrafiony i, jak już chciałam podkreślić, niezgodny z prawdą argument przywoływany był przez osoby, które już się zdążyły uwłaszczyć dzięki ustawie z 2007 roku i wtedy te osoby nie podnosiły tego argumentu, że ich poprzednicy, właściciele gruntów, którzy też przekształcali użytkowanie wieczyste bądź wykupywali grunt, zapłacili znacznie więcej od nich. Wtedy tym osobom, które się uwłaszczyły na tej uchwale, to nie przeszkadzało. I takie właśnie pseudosprawiedliwe myślenie przyświecało wielu radnym z Platformy Obywatelskiej głosującym przeciwko projektowi uchwały. Chciałabym tutaj przywołać stanowisko szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który w roku 2008 zapowiedział złożenie wniosku o wykluczenie posłanki Lidii Staroń i wyrzucenie jej z partii za to, że jakoby rzekomo zarobiła kilkaset tysięcy złotych, ponieważ ustawa, nad którą pracowała, pozwoliła jej uwłaszczyć się na gruncie, który wart jest kilkaset tysięcy złotych, a za który to posłanka Platformy Obywatelskiej, posłanka Lidia Staroń, zapłaciła 749 złotych. Tak? To tyle, żeby przynajmniej szanowni radni z Platformy Obywatelskiej byli zorientowani, jak to z Elnem było. No, pani posłanka Lidia Staroń, tylko dodam, nie została wyrzucona z partii, nie została wyrzucona z klubu. Dlaczego? No to już pozostawiam jako zagadkę radnym klubu Radnych i Sprawiedliwości. Drugi argument to opieszały spółdzielnie w momencie, kiedy istniały korzystne stawki bonifikat. No i zarzut był taki, dlaczego wtedy się spółdzielcy nie uwłaszczyli. I któż to powiedział, proszę państwa? Ano członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce, pan radny Chudobiecki, który w wypowiedzi do lokalnej stacji telewizyjnej stwierdził, że radna Jemility ma ustalenia z prezesami spółdzielni, podczas gdy to do jego obowiązków należało działać na korzyść członków spółdzielni. No na szczęście powiedział to już pan radny jako były członek Rady Nadzorczej. Historia przekształceń i uwłaszczenia jest bardzo długa. Zawsze budziła kontrowersje, jednak kolejne lata w wolnej Polsce przynosiły kolejne regulacje prawne zwracające i wzywające do oddania obywatelom tego, co do nich powinno należeć, czyli pełne prawo własności. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złoży kolejny projekt uchwały przywracający spółdzielcom możliwość pełnego uwłaszczenia na gruncie z 95% bonifikatą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie pan radny Michał Grześ. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja króciutko, ale myślę, że jako Rada Miasta powinniśmy zacząć zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu. A mianowicie pierwszy raz z tym problemem spotkałem się parę lat temu, kiedy byłem w domu opieki na Konarskiego i starsze panie zażyczyły sobie wybudowania przejścia naziemnego na rondzie Śródka nad przejściem podziemnym. Chodziło o to, że po prostu starsze osoby miały problemy ze schodzeniem do tunelu i wchodzeniem po drugiej stronie ulicy i one chciały po prostu przejścia dla pieszych, żeby schodzić nie musiały. Ale były to starsze panie, w związku z tym wówczas sprawę załatwiono tak, że zrobiono dodatkowe balustradki i jakoś powoli dzięki tym balustradkom panie przechodziły. Drugi raz spotkałem się już bardziej drastycznie, otóż z niepełnosprawnym na wózku, który usiłował przejechać pod tunelem na jednym z poznańskich osiedli. Tunele wybudowane w latach 70., 80. Dzisiaj, jak wiemy, na przykład tunel na Miłostowo już windę posiada. I właśnie tym problemem, na który chciałem zwrócić państwu uwagę, to jest to, że trzeba będzie niestety w niedalekiej przyszłości, być może wykorzystując środki unijne, doprowadzić do tego, żeby tunele nie dzieliły mieszkańców, żeby tunele nie były miejscem, które dla osoby sprawnej są dostępne i zapewniają bezpieczeństwo, a osoby niepełnosprawne czy osoby starsze powoduje, że są odcięte od pewnych części danego osiedla czy od pewnych części miasta. I tutaj apel do państwa radnych, do pana prezydenta. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje w mieście pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych, bo nic o nim ostatnio nie słyszałem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście w niedalekiej przyszłości trzeba zacząć zastanawiać się nad tym, jak spowodować, że te nieliczne istniejące w Poznaniu tunele będą dostępne i nie będą dzieliły osiedli, ludzi. Ja już nie mówię o młodych kobietach z dziećmi w wózkach, no bo tutaj zawsze znajdzie się jakiś dżentelmen, który pomoże przenieść wózek. Natomiast już w przypadku osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich to jest problem, czy ze starszymi osobami. Dlatego apeluję do pana prezydenta, do Rady Miasta Poznania, by tym problemem się zająć, ponieważ ma być to miasto dostępne dla każdego, a nie tylko dla ludzi zdrowych i silnych. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Adam Pawlik.
To są następne oświadczenia. Pawlik Wiśniewski, Szynkowski.
Panie prezydencie,
panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Proszę państwa, już od ponad roku spotykamy się z problemem, poważnym problemem w naszym mieście, chęci zbudowania lądowiska dla helikopterów w parku imienia Jana Pawła II. To temat ciągnący się, tak jak powiedziałem, od zeszłego roku. Były pewne próby, nie wiem, czy to dobre słowo, ale wymuszenia na członkach Komisji Polityki Przestrzennej zgody, dania zgody na to przedsięwzięcie. Ja przypomnę, że pierwotnie wniosek obejmował lądowisko dla helikopterów z trzema miejscami parkingowymi dla tychże helikopterów i sześcioma, z tego co pamiętam, dla samochodów. Argumentacja podstawowa była taka, że w imię obrony, ochrony życia ludzkiego musimy się zgodzić na to przedsięwzięcie, no bo musimy ratować życie ludzkie. Helikopter nie może lądować byle gdzie, potrzebuje stosownego miejsca. Proszę państwa, od roku jednak zdarzyło się trochę w mieście Poznaniu. Mamy dwa lądowiska i w szpitalu na Szwajcarskiej i na Lutyckiej i nieopodal Poznania w Puszczykowie. Wydaje się, że te lądowiska znajdują się, znaczy nie wydaje się, na pewno te lądowiska znajdują się w bezpośredniej lokalizacji przy szpitalu. Ja przypomnę, że z usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie korzysta ktoś, kto ma problemy z bólem zęba, czy bólem głowy, czy boli go palec, tylko są to bardzo poważne wypadki, najczęściej samochodowe, tragiczne wypadki. I tutaj potrzebna jest interwencja medyczna jak najszybsza. Budowanie, i to chcę powiedzieć z całą stanowczością, budowanie lądowiska dla helikopterów, nie dosyć, że w parku, to jeszcze oddalonego o ponad kilometr czy dwa kilometry od szpitala, który ma udzielać pomocy, jest daleko idącym nieporozumieniem. Ponieważ udzielenie pomocy w wyniku bardzo poważnego wypadku osobie, która ma wylądować w parku i ma być transportowana następnie karetką przez normalny ruch uliczny miejski, nie pomaga jego zdrowiu, a zwiększa zagrożenie jego bezpieczeństwu i życiu. Proszę państwa, wychodzimy z tym oświadczeniem do Wysokiej Rady, dlatego że wydawało się, że sprawa została już rozwiązana, że inwestor zrozumiał argumentację, że niestosownym jest składanie tego rodzaju wniosków budowy lądowiska w parku, w publicznym miejscu, którego właścicielem jest miasto Poznań, czyli wszyscy mieszkańcy miasta Poznania. Jednakże pod koniec czerwca tego roku pojawił się nowy wniosek szpitala Cegielskiego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy lądowiska znowu w parku Jana Pawła II. Ja chcemy państwa poinformować o tym, że takie zdarzenie ma miejsce. Chcemy państwa przekonywać do tego, że nie należy godzić się na to, aby w publicznym miejscu budować tego rodzaju przedsięwzięcia. I apelujemy do Wysokiej Rady o to, aby włączyć się w pracę nad tym przedsięwzięciem i nie dopuścić do zabierania mieszkańcom miasta Poznania kolejnych przestrzeni rekreacyjnych, a jednocześnie pozwolić na ratowanie życia w najlepszych warunkach, na jakie zasługują mieszkańcy Poznania, czyli w szpitalach publicznych, przy ulicy Szwajcarskiej, Lutyckiej, tam gdzie są do tego lądowiska i szpitale bardzo dobrze do tego przygotowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Od niedzieli spora część mieszkańców naszego miasta, opinia publiczna żyje, czy dotknęło ją tragiczne zdarzenie, do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę, gdzie na ulicy Powiejskiej został zabity młody mieszkaniec naszego miasta. Zasadniczo uważam, że w tego typu sytuacjach głos powinny przede wszystkim zabierać osoby, które bezpośrednio zajmują się bezpieczeństwem w naszym mieście, porządkiem, mają wpływ na to bezpieczeństwo, lub osoby w taki czy w inny sposób bezpośrednio dotknięte tą sprawą. Tak się akurat złożyło w dniu wczorajszym, że dowiedziałem się, że tą osobą, która straciła życie, była osoba, którą znałem, która była przyjacielem mojej najbliższej rodziny. I dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, aby uświadomić wszystkim, którzy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, nam, sobie również, że coś takiego mogło stać się każdemu z nas, tak jak tutaj siedzimy na sali. Dlatego, że kolega, który zginął, był normalnym mieszkańcem naszego miasta, spokojnym człowiekiem, mającym swoje marzenia, swoje plany, także rodzinne. I to zdarzenie nie było efektem jakichś, nie wiem, porachunków, jakichś zdarzeń, które na tle jakimś chuligańskim czy przestępczym. Normalna osoba. Wiem, że, bo pan prezydent Kajzer też to wczoraj zapowiadał, że będzie również przeprowadzana w tej chwili analiza, która ma wykazać, czy to było wydarzenie o charakterze losowym, może tak było, czy też efekt na przykład złego rozlokowania patroli, czy też jakiś inny powód. Na pewno taką analizę trzeba przeprowadzić. Ale niezależnie od tego, jakie będą wyniki tego sprawdzania i w konsekwencji wszystkim też pracy policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, który mam nadzieję zajmie się tą sprawą i winną osobę przed ten wymiar sprawiedliwości doprowadzi, ją ukaże, to chcę bardzo wyraźnie w tym momencie powiedzieć, że nie zmienia to faktu, że na Starym Rynku i w okolicach, ulicach dochodzących do Starego Rynku, jak ulica Powiejska, właśnie również Wrocławska, Szkolna, Paderewskiego, Plac Wolności, są to miejsca, które niestety od co najmniej kilku lat w naszym mieście, zwłaszcza w weekendy, mimo różnych zapowiedzi medialnych, spacerów itd., itd., są nadal miejscami bardzo niebezpiecznymi. Jeżeli ktoś korzysta z oferty, chodzi po Starym Rynku i okolicach w weekendy, w godzinach nocnych, korzysta z komunikacji miejskiej nocnej, korzysta z przystanku nocnego na ulicy Wrocławskiej, to doskonale wie, o czym mówię. Niestety w tym zakresie niewiele się poprawiło. Jaka jest konkluzja? Życia oczywiście zmarłej osoby nie zwrócimy, natomiast chodzi o to, żebyśmy wykorzystali wszystkie możliwe narzędzia i na poważnie zajęli się tematem bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. W poniedziałek 22 lipca Estrada Poznańska zorganizuje spotkanie, o które prosili tutaj radni Komisji Rewitalizacji z różnych klubów. Jest to inicjatywa tutaj ponadpolityczna, aby zająć się problemem Starego Rynku. W kontekście bezpieczeństwa, w kontekście też pewnego wypracowania strategii działań dla tego obszaru. O takie spotkanie również prosili przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, którzy także, a przynajmniej część z nich dostrzega, że problem bezpieczeństwa porządku to nie jest tylko problem policji, to jest także kwestia tego, w jaki sposób podchodzą do zagadnienia także właściciele lokalnych, lokali okolicznych, właściciele nieruchomości, bo ktoś przecież wynajmuje te lokale na różne kluby, na kolejne pijalnie wódek, na różne sklepy całodobowe o nazwach różnych zwierząt popularnych. Mówię o tym dlatego, ponieważ chciałbym zaapelować do pana prezydenta w szczególności, jako osoby, która koordynuje działalność służb miejskich, które również odpowiadają za porządek, czystość i bezpieczeństwo, żeby do tego spotkania naprawdę porządnie się przygotować. Żeby wykorzystać to spotkanie jako rozpoczęcie rzeczywistych i kompleksowych działań, w które zostaną zaangażowane różne podmioty, różne służby, także właściciele nieruchomości, także restauratorzy, media w zakresie poprawy bezpieczeństwa, porządku, czystości na Starym Rynku i w okolicach. Bo dzisiaj tam jest wolna Amerykanka. Dzieje się wszystko, co jest możliwe. Była jakaś chwilowa poprawa, może jesienią. Na początku tego nowego sezonu wszystko wróciło do normy. To jest rola policji. Policja w naszym mieście wiele robi dobrego, ale też ma takie sytuacje, które czasami też zastanawiają, czy rozlokowanie patroli w godzinach nocnych, wieczorami, w okolicach Starego Rynku i ulic prowadzących do tego miejsca jest rzeczywiście dobre. To jest kwestia zastanowienia się, czy medialnie lepiej opłaca się ścigać przechodzących, chociaż jest to zadanie też od strony prawnej słuszne, pieszych przychodzących na czerwonym świetle, czy faktycznie pojawiać się w miejscach, gdzie ludzie są narażeni bezpieczeństwo na zaczepki, na pobicie, na miejscach, gdzie jest naruszony porządek. To jest rola oczywiście też Straży Miejskiej. Trzeba zastanowić się nad tym, czy ta instytucja nie należy jej wreszcie przebudować, o co też radni Komisji Bezpieczeństwa od dłuższego czasu zabiegali. Kwestia struktury, kwestia wprowadzenia referatu interwencyjnego. To są rzeczy, które naprawdę powinny być od tego momentu przejawem poważnej dyskusji i wszystkim działań. To jest rola, tak jak wspomniałem, też zaangażowania innych instytucji, także jednostek miejskich, Wydziału Działalności Gospodarczej, który wydaje koncesje na sprzedaż alkoholu, kontrolowania tych wydawanych później koncesji, sprawdzania, żeby to nie działo się w sposób mechaniczny, ale żeby to sprawdzać, czy faktycznie zasady są przestrzegane. Służb Inspekcji Sanitarnej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa, który też powinien być aktywniejszy również w koordynowaniu tych działań i wspieraniu prezydenta w tychże działaniach. To także rola wspominanych przeze mnie właścicieli nieruchomości, restauratorów. To jest też bardzo ważne, żeby opinia publiczna, media też opisując dobrze tą sytuację, też na Starym Rynku, okolicach, też na ten temat zwracała uwagę. Bo często właśnie bezpieczeństwo leży również w zakresie i porządek w zakresie również właścicieli nieruchomości, lokali gastronomicznych, którzy też mają wpływ na to, komu się sprzedaje alkohol, czy się sprząta po weekendzie okoliczne chodniki, które są do tego przeznaczone i czy te obowiązki są respektowane. Słowem, mój apel, żeby w kontekście tego, co wydarzyło się oczywiście na Półwiejskiej, żeby nie traktować tego wydarzenia, nawet jeśli zostanie to w toku śledztwa i wyjaśnień określone jako zdarzenie o charakterze losowym, tragiczne zdarzenie, a żeby mimo wszystko nie zapominać, że problem bezpieczeństwa na Starym Rynku i okolicznych ulicach nie jest rozwiązany od dłuższego czasu, że jest to miejsce, które wielu mieszkańców naszego miasta zaczyna omijać. I to jest kwestia również wizerunku naszego miasta, to jest również elementów, które później mogą przekładać się na to, w jaki sposób jest postrzegany ten obszar miasta przez mieszkańców, którzy tam mieszkają, przez ludzi, którzy chcą tam spędzać wolny czas. Nierozwiązanie tego problemu to nie jest kwestia tylko i wyłącznie bezpieczeństwa, ale również utraty wizerunkowej naszego miasta, utraty również dochodów dla przedsiębiorców, miejsca, gdzie można spędzać w normalny, cywilizowany sposób wolny czas. Dlatego chciałbym, żeby ten apel został bardzo poważnie potraktowany, żebyśmy wspólnie, począwszy od prezydenta, także przy wsparciu radnych miasta Poznania, ale przy czynnym zaangażowaniu różnych służb i zintegrowanym działaniu, a nie mówieniu, to nie mój decernat, jak to często prezydent Jaworski raczy podkreślać na różnych komisjach, zasłaniając się przed podejmowaniem decyzji. Wspólnie, razem podejmujmy działania, a nie oglądajmy się na to, co kto, do kogo innego należą określone kompetencje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I ostatnie oświadczenie przedstawi pan przewodniczący Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie. Klub Prawa i Sprawiedliwości z zaniepokojeniem otrzymał informację i przyjął informację, które przedstawiło Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania w swoim kolejnym raporcie o spadku sprzedaży liczby biletów komunikacji miejskiej. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę i zaapelować do koleżanek i kolegów, w szczególności z Platformy Obywatelskiej, aby poważniej rozważać propozycje transportowe, które nasz klub zgłasza. Przypomnę, że 3 miesiące temu zgłosiliśmy projekt uchwały w sprawie uszczelnienia strefy płatnego parkowania i zniesienia jednocześnie obowiązywania tej strefy w sobotę. 3 miesiące temu ja, wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez Platformę Obywatelską co do takiego kształtu uchwały, wycofałem ten projekt uchwały, zapraszając jednocześnie do rozmów o tym, jak uszczelnić strefę z jednej strony, a z drugiej strony znieść pewne obciążenia nakładane na na kierowców. Od tego czasu, mimo że przypominałem się z tą sprawą, nie uzyskałem żadnej deklaracji co do tego, co w tej sprawie można zrobić. Kilka miesięcy temu złożyliśmy również projekt uchwały w sprawie odzyskania przez Radę Miasta kompetencji, które przekazaliśmy w 2010 roku dla Związku Transportowego. Ten projekt uchwały też leży w Biurze Rady Miasta i też nie mam żadnych deklaracji, mimo że pierwotna padła deklaracja, że będziemy rozmawiać o jakimś możliwym kompromisie. Nie ma żadnych deklaracji, co dalej z tym projektem uchwały. Mam nadzieję, że we wrześniu będziemy w stanie taką decyzję podjąć. Z drugiej strony słyszę, że padnie dzisiaj propozycja ze strony radnych Platformy Obywatelskiej wydłużenia promocji obowiązującej na bilety jednorazowe o jeden miesiąc. No, wydaje mi się to bardzo mało poważnym podejściem do polityki transportowej, bo po pierwsze, dlaczego akurat o jeden miesiąc? Za chwilę możemy zaproponować, żebyśmy rozszerzyli tą promocję o tydzień i na przykład tylko dla tych, którzy wsiadają przed nimi drzwiami do tramwaju, no bo można różne wymyślać koncepcje, mniej i bardziej sensowne, ale ta akurat wydaje mi się dużo mniej sensowna. Jeżeli zamierzamy wydłużyć promocję biletową tak, żeby to miało jakiekolwiek uzasadnienie, to powinna ona obowiązywać do czasu wprowadzenia nowego systemu biletowego, czyli systemu PEKA. Czyli w praktyce na dzień dzisiejszy powinien to być, z tych informacji, które posiadamy, do końca roku 2013. I Klub Prawa i Sprawiedliwości przygotował i złożył w Biurze Rady Miasta taki projekt uchwały wydłużający promocję biletową do końca roku 2013. I tak zaproponujemy dzisiaj na sesji, aby taki projekt uchwały został włączony do porządku obrad. Ale to jest rzecz, powiedzmy, detaliczna. Natomiast apeluję o to, aby poważniej podchodzić do dyskusji o transporcie, bo mam wrażenie, że wszystko odkładane jest na wieczne nigdy. Platforma najpierw odrzuciła obywatelską uchwałę w sprawie zamrożenia cen biletów. Po 8 miesiącach przychodzi refleksja, że zamrażamy podwyżkę cen biletów. No tylko, że to przychodzi ta refleksja zdecydowanie za późno, wtedy, kiedy jest już istotny spadek liczby pasażerów. Po pół roku Platforma, odrzucając najpierw promocję, dochodzi do wniosku, że zgłosi promocję na bilety jednorazowe jako własny projekt uchwały. Znowu spóźniony krok, który doprowadził do spadku kolejnej liczby pasażerów. Odsuwacie Państwo dyskusję o związku transportowym, odsuwacie Państwo dyskusję o strefie płatnego parkowania. Nie wiem, czy jest to syndrom bojaźliwości, czy lenistwa, czy niechęci do podejmowania jakichkolwiek decyzji, ale my jesteśmy w tej paradoksalnej sytuacji, że opozycja w tej Radzie Miasta zgłasza kolejne projekty uchwał pod dyskusję, a Państwo tej dyskusji za wszelką cenę chcecie uniknąć, sami jednocześnie proponując niewiele. Bilety semestralne to oczywiście krok w dobrym kierunku, ale to jest właśnie to niewiele, o którym mówię. Apeluję o pracę. Mamy jeszcze rok do wyborów samorządowych, więc nie ma co zwalniać tempa i zakładając, ach, za chwilę wybory, to już nic nie przyjmiemy. Jest jeszcze szereg spraw w tym mieście do załatwienia. Apeluję o to, żeby wreszcie zacząć te sprawy załatwiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam punkt trzeci oświadczenia, bo to były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli na sesji dzisiaj wygłosić. Jeszcze uzupełnię punkt komunikaty, bo to jest, przypuszczam, ważna informacja, przynajmniej dla niektórych z Państwa. Mianowicie 28 czerwca nasza koleżanka radna urodziła syna Wojtka, Dominika Król, i myślę, że mogę w tym miejscu w imieniu wszystkich Państwa serdecznie obojgu rodzicom pogratulować. Przystępujemy, robię to trochę pod nieobecność, ale myślę, że te słowa do Dominiki dotrą. Przystępujemy do realizacji dalszego ciągu naszego porządku obrad. Punkt czwarty to projekt uchwały o numerze PU 920/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marcelin, część B w Poznaniu. Bardzo proszę panią dyrektor Elżbietę Janus wraz z zespołem o przedstawienie projektu.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Marcelin, część B, obejmuje obszar o powierzchni około 5,2 hektara w zachodniej części miasta Poznania. Jest to obszar ograniczony ulicami Bukowską, Zgorzelecką, Łubieńską oraz projektowaną trzecią ramą komunikacyjną. Na tym obszarze obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marcelin, który został uchwalony w 2001 roku. Tak przedstawia się obowiązujący plan miejscowy. Są to w tym planie obszary przeznaczone pod usługi z konkretnymi zapisami ograniczającymi możliwość zagospodarowania tego terenu. Teren ten do dzisiaj nie został zainwestowany, natomiast został zrealizowany układ drogowy, który ma obsługiwać te pola inwestycyjne. Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego zgłosił się właściciel terenów we wschodniej części omawianego obszaru, tak aby mógł zgodnie zresztą z zapisami studium zrealizować na tym obszarze obiekt handlowy o powierzchni handlowej powyżej 2000 metrów, a także aby umożliwić zabudowę o parametrach wyższych niż dotychczas obowiązujące w planie, który na tym obszarze jest uchwalony. W studium teren ten jest zapisany jako obszar zabudowy usługowej, średnio wysokiej, a we wschodniej części obszaru jest dopuszczona możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów. Również studium dopuszcza zabudowę o wysokości do 20 metrów powyżej poziomu terenu z możliwością przewyższenia w obszarach krawędzi ośrodkotwórczych jeszcze tej wysokości. W związku z tym sporządzono projekt planu zgodnie z zapisami studium i tak wschodnią część tego obszaru przeznaczono pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów, natomiast zachodnią część przeznaczono pod zabudowę usługową. W stosunku do obowiązującego planu zwiększono możliwą wysokość zabudowy, określono ją na poziomie generalnie między 8 a 20 metrów z możliwością lokalnych wyznaczonych w planie przewyższeń. Wyznaczono także strefy zieleni, jedną od strony trzeciej ramy komunikacyjnej, drugą chroniącą aleję drzew w ulicy Zgorzeleckiej, tak aby nie ulegała degradacji. Również uwzględniono kwestię strefy od lotniska Ławica, która obejmuje prawie cały ten obszar. W związku z tym funkcje usługowe zostały ograniczone do tych, które nie wymagają komfortu akustycznego. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy finansowa i środowiskowa. Prognoza finansowa została sporządzona w trzech wariantach. Dwa warianty odnoszą się do stosunku nowej propozycji planu miejscowego do już obowiązujących zapisów. I w przypadku, kiedy założymy 100% zainwestowanie tego obszaru, ta wartość będzie oczywiście dodatnia, około 3,5 miliona. Wynika to po prostu z możliwości uzyskania większych podatków ze względu na większą intensywność zabudowy i bardziej korzystne zagospodarowanie tego terenu. Przy 50% zainwestowaniu ta wartość będzie około 1,8 mln, również dodatnia. Natomiast sporządziliśmy również prognozę odnoszącą się do stanu istniejącego, ponieważ teren ten jest niezagospodarowany, a w momencie, kiedy był uchwalany obowiązujący plan miejscowy, nie było jeszcze wtedy obowiązku sporządzania prognoz finansowych. Taka prognoza dla tego planu nie była sporządzona. I tutaj ze względu na to, że są tereny miejskie, zajęte obecnie poprzez ogrody działkowe, jest możliwość przeniesienia tych ogrodów, zbycia tego terenu i w związku z tym ta wartość jest na poziomie około 12,5 miliona. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. W czasie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły 3 pisma z uwagami. Prezydent uwzględnił jedną uwagę w całości, resztę uwag odrzucił. Były one wczoraj prezentowane na Komisji Polityki Przestrzennej. Są przedstawione Państwu radnym te nieuwzględnione przez prezydenta w liście nieuwzględnionych uwag. Jeżeli będzie taka wola Państwa radnych, omówię te uwagi indywidualnie. Uchwalenie tego planu miejscowego umożliwi zagospodarowanie terenu zgodnie z intencjami właścicieli tych terenów, umożliwi zabudowę obiektu budowę obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2000 metrów powierzchni handlowej, który będzie kontynuacją i uzupełnieniem istniejącego obiektu King Crossa. Także jest prośba o uchwalenie tego planu miejscowego, aby uruchomić ten teren i zabudować kontynuacją już do tej pory powstających obiektów handlowo-usługowych na tym obszarze. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie sposobu rozstrzygnięcia uwag zaproponowany przez prezydenta miasta i o przyjęcie tego projektu planu miejscowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja opiniowała ten projekt uchwały wczoraj i głosowała 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Polityki Przestrzennej. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego ten plan nie był wprowadzony normalnym trybem, tylko czy on był uchwalony dopiero niedawno, znaczy zakończone prace były dopiero niedawno, bo tego to przeoczyłem. Dziękuję bardzo.
Plan był wykładany do publicznego wglądu w czerwcu. Do 27 czerwca były składane uwagi, ale ponieważ udało się wszystkie uwagi opracować, rozstrzygnąć w terminie poprzedzającym tę sesję, ze względu na to, że następna sesja będzie dopiero po wakacjach, dlatego jest prośba o uchwalenie dzisiaj tego planu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc przystąpimy do rozstrzygania. Najpierw poproszę Państwa o decyzję w sprawie sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, a więc kto z Państwa radnych jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu planu? Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. I teraz proszę o głosowanie, kto jest za podjęciem uchwały nr 920 w całości. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. W punkcie 4a projekt uchwały PU 913/13 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, Radojewo-Zachód, część A w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor o przedstawienie projektu.
Projekt uchwały w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko, Radojewo, Umultowo, Radojewo, Zachód, część A w Poznaniu jest wynikiem obrad Wysokiej Rady 18 czerwca tego roku, na której to sesji Rada Miasta nie przyjęła przedstawionego projektu planu miejscowego i stwierdziła konieczność dokonania zmian przede wszystkim w układzie drogowym na tym obszarze. Konsekwencją takiego stanowiska Rady jest konieczność wywołania uchwały w sprawie ponowienia procedury sporządzania planu miejscowego w celu dokonania zmian, którą to konieczność Rada Miasta stwierdziła na sesji 18 czerwca. Ja może tylko przypomnę, że dotyczy to obszarów północnej części miasta Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie starej wsi Radojewo. I w związku z tym proszę Państwa radnych o podjęcie tej uchwały, tak abyśmy mogli wprowadzić zmiany do projektu planu i ponownie przedstawić zmieniony projekt planu do uchwalenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Ja chciałbym króciutko tylko zapytać, jak długo potrwa to ponowienie procedury i kiedy będziemy mieli do czynienia z nowym projektem planu? Jak to można oszacować? I od którego etapu to będzie ponowienie?
No, na pewno musimy ponowić wyłożenie do publicznego wglądu. Kwestii uzgodnień i opiniowania w tej chwili nie w 100% nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że...
Czyli w tym roku tak, jeszcze jesienią prawdopodobnie do tego wrócimy.
Natomiast to zależy od zmian, jakie faktycznie nastąpią w projekcie planu. Natomiast no, z pół roku na pewno ta cała procedura może potrwać. Ale w tym roku jeszcze możemy się z tym planem zmieścić.
Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 913/13? Proszę nacisnąć przycisk, podobnie kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 4a. Dziękuję Pani Dyrektor. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Projekt stanowiska PUS 912/13 w sprawie modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to stanowisko przygotowane przez Komisję Polityki Przestrzennej i w związku z tym o przedstawienie proszę pana przewodniczącego Łukasza Mikułę. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, projekt stanowiska jest projektem komisyjnym. Jest to inicjatywa ponadklubowa, gdzie także tutaj szczególnie w ramach komisji bardzo dużą pracę wykonał także pan radny Adam Pawlik, ale przygotowana jest przede wszystkim we współpracy ze środowiskiem ekspertów Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W tej chwili toczą się cały czas prace projektowe wykonywane przez konsorcjum firm Sener i Biuro Projektów Komunikacyjnych nad studium wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego, przede wszystkim pod kątem przystosowania do przyszłego przebiegu kolei dużych prędkości, czyli jest to projekt dosyć dalekosiężny z perspektywą realizacji pewnie raczej kilkunastoletnią niż kilkuletnią, natomiast wiemy, że czasami pewne rozwiązania projektowe, które są wypracowywane na stosunkowo wczesnym etapie prac przygotowawczych, no zachowują dużą trwałość. Przede wszystkim chodzi tutaj także o rezerwę terenów pod różnego rodzaju warianty tej modernizacji. Także doświadczenie związane z budową nowego dworca głównego PKP wskazuje, że samorząd miejski, mimo że dobrze wiemy, że kolej to w dużej mierze podmiot wysoce autonomiczny wobec samorządów, szczególnie lokalnych, jednak te doświadczenia wskazują, że warto czasami w sprawach tych projektów właśnie dalekosiężnych projektów, które przesądzą o znaczeniu Poznania jako węzła transportowego, ten głos zabierać. W ramach obecnie prowadzonych prac projektowych rozważane są trzy warianty, można by powiedzieć, przystosowania tego poznańskiego węzła kolejowego do przebiegu kolei dużych prędkości. Natomiast my w naszym stanowisku chcemy zwrócić uwagę także na konieczność powiązania tego węzła transportowego o znaczeniu międzyregionalnym czy międzynarodowym, także z potrzebami kolei metropolitalnej, kolei regionalnej i transportu lokalnego. Stąd też wskazujemy te elementy modernizacji, które w tym docelowym projekcie realizowanym w przyszłości przez inwestora czy to będzie PLK, czy jakaś inna forma konsorcjum, być może publiczno-prywatnego. Chcemy na te elementy zwrócić uwagę, tak żeby to był węzeł funkcjonalny, zintegrowany, który służy właśnie tym wszystkim rodzajom transportu kolejowego, od najbardziej dalekobieżnego po ten ściśle lokalny. W ramach stanowiska, nie będę szczegółowo go czytał, ale tylko wskażę na te główne elementy, czyli doprowadzenie kolei dużych prędkości do samej stacji Poznań Główny odrębną parą torów, tak żeby nie tworzyć kolizji z istniejącymi już liniami, wskazanie na konieczność dobudowy dodatkowych par torów na odcinku od Poznania Głównego do Poznania Wschód oraz także w kierunku linii na Piłę i Szczecin. To ma jakby podstawowe znaczenie, jeśli chodzi właśnie o możliwość stworzenia kolei metropolitalnej wysokiej częstotliwości. Wskazujemy także też raczej przyszłościowo na konieczność budowy połączenia konwencjonalnego z Poznania Głównego do portu lotniczego na Ławicy. To też jest raczej perspektywa kilkunastoletnia w momencie, kiedy ruch na lotnisku uzasadniałby budowę takiego połączenia. Wskazujemy także preferowane kierunki dalszego wyprowadzenia kolei dużych prędkości z Poznania w kierunku Berlina. To jest ten właśnie aspekt, który w obecnie prowadzonych pracach podlega wariantowaniu. Różne rozwiązania są analizowane w ramach tego studium wykonalności. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co w tym stanowisku jest najbardziej chyba istotne, czyli jeden z analizowanych wariantów zakłada, że część pociągów relacji Warszawa-Berlin mogłaby przebiegać nie przez Poznań Główny, tylko południową obwodnicą towarową Poznania, oczywiście odpowiednio zmodernizowaną, i poprzez zlokalizowany na tej obwodnicy terminal czy stację pasażerską Poznań Południe. Decyzja co do tego, jaki wariant tak naprawdę połączenia z Berlinem będzie ostatecznie realizowany, na pewno nie zapadnie na poziomie samorządu miejskiego. To będzie decyzja oczywiście podjęta na szczeblu państwowym. To, na co chcemy już w tej chwili uczulić decydentów w Warszawie, to kwestia odpowiedniego skomunikowania Poznania Głównego z tym terminalem Poznań Południe, jeżeli taka wersja zostanie na tym szczeblu państwowym wybrana. Dlatego wskazujemy na to, żeby inwestor państwowy lub publiczno-prywatny sfinansował wtedy w ramach projektu KDP także odpowiednie połączenia tramwajowe i drogowe pomiędzy Poznaniem Głównym a tym ewentualnym terminalem Południe. I to jest, myślę, że ta część stanowiska, która dosyć jasno powinna być podkreślana także we wszelkich rozmowach prowadzonych przez przedstawicieli samorządu naszego miasta czy poznańskich parlamentarzystów, właśnie jeżeli będzie o tym prowadzona dyskusja na szczeblu ministerialnym czy rządowym. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do tego stanowiska. Ono nie jest jakoś szczególnie rozbudowane. Ono sumuje te pewne oczekiwania nasze wobec tej modernizacji przyszłej, a pewnie jeszcze pan radny Pawlik także uzupełni to wystąpienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To stanowisko było przedstawione oczywiście państwu radnym i skierowane również do pana prezydenta. Pan prezydent wczoraj przesłał swoją opinię w tej sprawie, w którym konkluduje, że wyraża poparcie dla tego projektu stanowiska. Czy pan prezydent chciałby na ten temat zabrać głos? Dziękuję. Ten dokument został zresztą dostarczony wszystkim państwu radnym. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? W imieniu klubu. Pan radny Adam Pawlik w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Proszę państwa, planowanie przestrzenne to dziedzina, która tak naprawdę obejmuje swoim oddziaływaniem nie to, co ma się zdarzyć dzisiaj, za tydzień, za miesiąc, za rok, tylko to jest perspektywa tak naprawdę kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Tak się składa, że w tej chwili Ministerstwo Transportu zleciło polskim PKP, Polskim Liniom Kolejowym, zlecenie przetargu na stworzenie studiów wykonalności na modernizację węzłów kolejowych dla miasta Poznania i Wrocławia. Modernizację tych węzłów, studium wykonalności, które będzie rozważać przystosowanie tych węzłów do przyszłej kolei dużych prędkości. Można byłoby powiedzieć, że to perspektywa kilkunastu lat, jak powiedział pan przewodniczący Mikuła, czy też kilkudziesięciu, jak mówią inne osoby i środowiska, i powiedzieć, że zajmiemy się tym później, bo dzisiaj mamy dużo ważniejszych spraw. Ale przede wszystkim jako członek Komisji Polityki Przestrzennej, również jako osoba, która zajmuje się tematyką kolejową zawodowo, chcę powiedzieć, że nie powinniśmy zajmować się tematem za kilkadziesiąt lat, ponieważ dzisiejsze rozstrzygnięcia w studium wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego i Wrocławskiego Węzła Kolejowego będą oddziaływały dla kolejnych ekip, na kolejne ekipy rządowe za właśnie te kilkanaście lat. I dzisiaj nie wiemy nawet, jakie to ekipy będą, bo to jakby nie ma większego znaczenia, ale one wyciągną z półek te dokumenty, studia wykonalności dla Poznańskiego Węzła, dla Wrocławskiego Węzła i będą je realizować. Czym to tak naprawdę się charakteryzuje, jakie to może rodzić zagrożenia? Modernizacja, znaczy budowa kolei dużych prędkości, to tak naprawdę nie temat lokalny, jak się w Polsce przedstawia połączenie Warszawy z Poznaniem i z Wrocławiem, tylko musimy tutaj mówić o europejskiej sieci transportowej, musimy tutaj mówić co najmniej o połączeniu Warszawa-Berlin. I istotą całej tej kwestii jest to, czy mówimy o Warszawie-Berlin przez Poznań, przez dworzec Poznań, czy mówimy o odcinku, przemieszczaniu tej samej drogi Warszawa-Berlin przez Wrocław. Oczywiście okaże się na końcu, którędy te pociągi będą jeździły, ale podstawowym wyznacznikiem decyzji, jaką podejmą decydenci za te kilkanaście lat, będzie to, którędy będzie można przejechać do Berlina najszybciej. Jeżeli zbudujemy niewłaściwie poznański, zmodernizujemy niewłaściwie poznański węzeł kolejowy, może okazać się, że droga do Berlina przez Poznań niestety będzie dłuższa niż przez Wrocław, chociaż dzisiaj w naszych głowach wydaje się to nierealne, niemożliwe, no, nawet wręcz dla poznaniaka niedopuszczalne. Niestety tak się może stać, jeśli ten węzeł kolejowy spowoduje, że wjazd do Poznania na dworzec główny, następnie wyjazd z tego dworca opóźni ten przejazd do Berlina o 15-20 minut poprzez zwalnianie, poprzez zmianę czoła pociągu i tak dalej, doprowadzi do tego, że przegramy w tym wyścigu. Oprócz aspektu krajowego mamy tutaj również do zrealizowania aspekt czy wątek lokalny, poznański. Od wielu lat mówi się o modernizacji, o budowie poznańskiej kolei metropolitalnej. Stowarzyszenie Metropolia Poznań, pan dyrektor Musiał, w tej chwili będzie tworzył masterplan dla kolei metropolitalnej. I już dzisiaj można powiedzieć, że możemy marzyć o pociągach, które w ramach aglomeracji będą przewoziły mieszkańców naszej aglomeracji co pół godziny w godzinach szczytu. Możemy o tym marzyć, ponieważ poznański węzeł kolejowy nie przechwyci tego potoku pociągów już dzisiaj. O tym wiemy, nie przechwyci tego potoku pociągów, a w związku z tym poznańska kolej metropolitalna będzie niemożliwa do realizacji w stosownej częstotliwości, tak żeby była atrakcyjna dla mieszkańców aglomeracji. W związku z tym pokusiliśmy się gdybym mógł prosić Państwa o przedstawienie tej koncepcji pierwszego i drugiego rysunku załączonego do projektu uchwały. Pokusiliśmy się o to, aby zaproponować rozwiązanie najlepsze i dla Poznania w sensie krajowym, międzynarodowym, ale również o powiązaniu tego wszystkiego z wątkiem lokalnym. I tak, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, czerwona linia przedstawia przebieg kolei dużych prędkości, która w dwóch wariantach będzie mogła wjeżdżać i na dworzec główny, i z tego dworca wyjeżdżać, co oczywiście jest rozwiązaniem jakby dłuższym. Dłużej będzie ten pociąg musiał przejeżdżać, ale jednocześnie proponujemy przejazd tego pociągu poprzez dworzec Poznań, Poznań Południe, stację Poznań Południe, która nieistniejącej stacji Poznań Południe. Wydawałoby się, że jest to bardzo niekorzystne dla miasta Poznania, ponieważ w naszym interesie jest, aby każdy pociąg wjeżdżał do centrum. Proszę Państwa, ale budując dworzec Poznań Południe, dajemy sobie możliwość budowy, to na drugim rysunku byłoby widać w wariancie pierwszym dużo lepiej, jeśli można byłoby prosić o jego przedstawienie. Dajemy sobie możliwość budowy, przedłużenia linii tramwajowej z dworca Poznań Zachodni na Górczyn, wzdłuż linii kolejowej po stronie Łazarza, przy ulicy Hetmańskiej mógłby ten tramwaj odbijać, za ulicą Hetmańską odbijać delikatnie w lewo, prowadzić na Górczyn, co spowodowałoby uruchomienie tych przestrzeni miejskich, uruchomienie inwestycyjne tych przestrzeni miejskich za nie nasze pieniądze, tylko za pieniądze inwestora KDP. Ani jedna złotówka mieszkańca miasta Poznania dzięki temu projektowi nie będzie wydana z budżetu Poznania, a zbudowalibyśmy to za pieniądze centralne, co w obecnych warunkach byłoby niemożliwe, kiedy chcielibyśmy pokusić się o samodzielną realizację tego przedsięwzięcia. Ja przypomnę, że sceptykom, którzy powiedzą, że a po co Warszawa ma budować tramwaj w Poznaniu prowadzący do Poznań Południe, skoro może pociąg przejechać przez Poznań Główny, wyjechać linią północną na zachód, na Szczecin na zachód i w tym momencie będzie to połączenie znacznie tańsze i prostsze dla Warszawy. Proszę Państwa, my jesteśmy przedstawicielami mieszkańców miasta Poznania, jesteśmy radnymi miasta Poznania. Ja bardzo bym prosił przedstawić ten drugi rysunek, jeśli nie ma. To jest załącznik do stanowiska, więc może ze stanowiska, gdyby można było to wyciągnąć z uchwały. Zbudowanie tramwaju za pieniądze Warszawy jest żywotnym interesem dla mieszkańców miasta Poznania, dla mieszkańców aglomeracji. Powiem tylko, że w Łodzi środowisko łódzkie wykorzystało budowę kolei dużych prędkości do załatwienia swoich problemów kolejowych i pozyskało z budżetu centralnego już w tej chwili niespełna 2 miliardy złotych na to, aby zmodernizować swój węzeł kolejowy, aby zbudować tam tunel pod swoim miastem. To stanowisko ma na celu, proszę Państwa, przede wszystkim to, aby w sposób usystematyzowany pokazać mieszkańcom miasta Poznania, decydentom, panu prezydentowi, marszałkowi województwa, staroście, posłom, senatorom, że interes miasta Poznania wymaga tego, aby, jak Państwo widzicie, w pierwszym wariancie, który byłby najkorzystniejszy dla rozwoju i spójności terytorialnej miasta Poznania, aby właśnie lobbować za takim, a nie innym rozwiązaniem. To rozwiązanie przewiduje również budowę Dolnej Głogowskiej. Budowę Dolnej Głogowskiej, z którą borykamy się od lat, mówimy, że jest potrzebna, ale nasz budżet tego nie udźwignie. W momencie, kiedy będziemy wspólnie zabiegać o taki przebieg, o taką budowę poznańskiego, przebudowę poznańskiego węzła kolejowego, załatwimy i problemy połączenia Warszawa-Berlin przez Poznań, jak również w przyszłości poznańskiego węzła kolejowego, ponieważ przewidujemy również na północy budowę dodatkowych partorów wyjeżdżających na Szczecin i Piłę, jak również na Wągrowiec i Warszawę, Gniezno. Można powiedzieć, że jeśli Poznań Południe będzie zbudowany wraz z linią tramwajową, to jakiś interes Warszawy będzie w tym, aby budować północne nitki dodatkowych partorów. Ano takie, że proszę Państwa, żeby mieszkaniec Szczecina czy Gdańska chcący jechać do Berlina koleją dużych prędkości nie musiał jechać przez Warszawę, tylko aby mógł dojechać do miasta Poznania odrębnymi parami torów na węźle poznańskim. Dzięki temu przyjadą dużo szybciej, nie będą stali na światłach na rogatkach miasta Poznania. I w tym momencie miasto Poznań wygra wyścig z Warszawą czy z Wrocławiem, ponieważ za oknem pociągu, w którym będzie siedział pasażer, będzie widać tabliczkę Poznań, a nie Warszawa czy Wrocław. A to jest darmowa reklama dla nas, dla naszego miasta, na którą nie będziemy musieli wydawać żadnej złotówki. W innym przypadku, jeśli wygra wariant wrocławski, tej darmowej reklamy, tej tabliczki za oknem pasażera, mieszkańca Niemiec czy innych części Polski nie będzie, będzie tabliczka Wrocław i w tym momencie przegramy tak naprawdę tą darmową reklamę, ten bonus, jaki możemy pozyskać dzięki tej koncepcji. W związku z powyższym rekomendacja Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest pełna dla tej propozycji. Bardzo prosimy Wysoką Radę o jej przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu stanowiska? Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak Pan Przewodniczący na wstępie powiedział, jak najbardziej popieram to stanowisko. Ono jest potrzebne, wyraża pewną wolę środowiska poznańskiego i pewien pogląd, jak powinno być ukształtowany poznański węzeł kolejowy. Wygląda mi na to, że tak naprawdę strategicznie jednak pierwszym naszym wariantem powinno być próba znalezienia dobrych argumentów, że optymalnym rozwiązaniem jest jednak Poznań Główny. Także dlatego, że inne rozwiązania będą zawsze trudniejsze, jeśli chodzi o budowę całego węzła. Znaczy one mogą nie być gorsze dla samych mieszkańców Poznania. Natomiast dla mieszkańców okolic Poznania, dla mieszkańców północy Wielkopolski pewnie będą zawsze gorszym rozwiązaniem niż rozwiązanie Poznań Główny. Ale zgadzam się z tym, co mówił pan przewodniczący Mikuła na początku. To nie tylko zależy od naszej woli, tak? To jest także kwestia policzenia wszystkich wariantów. I oczywiście, gdyby miało dojść jednak do powstania stacji Poznań Południe, no to wtedy pojawiłby się problem dobrego skomunikowania pozostałych części Poznania z tą stacją. Oczywiście zawsze powiem, że istnieje obawa, że my możemy postulować o przeprowadzenie linii szybkiego tramwaju, a zawsze istnieje obawa, że jak znamy życie, może się okazać, że skończy się tylko na połowie projektu, to znaczy na stacji kolejowej bez szybkiego tramwaju, a będziemy czekać na to lata, ale oczywiście to jakby nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć teraz. Natomiast ja jednak chciałbym Państwu w związku z tym prosić o wprowadzenie dwóch zmian do projektu tej uchwały, a mianowicie uzupełnienie pierwszego punktu o sformułowanie i wprowadzenie kolei i wyprowadzenie kolei dużych prędkości ze stacji Poznań Główny w kierunku Berlina i Szczecina po zmodernizowanej linii numer 351. I przesunięcia punktu drugiego na punkt piąty z odpowiednią zmianą kolejności punktów i nadanie mu brzmienia zamiast sformułowania dalsze dopuszcza się. W tym momencie ten punkt brzmiałby dopuszcza się wyprowadzenie linii kolei dużych prędkości w kierunku Berlina w korytarzu linii numer 3. To jest zgodne ze stanowiskiem, które przyjął jakby Urząd Miasta. Nie ma tutaj dużej różnicy, natomiast wyraźnie pokazuje jakby preferowany punkt wyprowadzenie linii w kierunku Berlina i Szczecina po zmodernizowanej linii numer 351 jako pierwotny projekt z możliwością także po linii numer 3. I chciałem proponować, tak jak w swoim piśmie to proponowałem, wprowadzenie takich zmian do stanowiska Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest? Pan Radny Adam Pawlik jeszcze chciał zabrać głos. Ale to proszę chwilę wcześniej się zgłaszać, nim ogłoszę głosowanie.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Chciałem się odnieść tylko do pisma Pana Prezydenta i wypowiedzi Pana Prezydenta w tej sprawie. Proszę Państwa, zgoda na przyjęcie propozycji Pana Prezydenta powoduje, że tak naprawdę preferowany przez nas wariant będzie wariantem północnym. Wjazd na Poznań Główny, wyjazd przez północną częścią Poznania. Ja tylko przypomnę, Panie Prezydencie, że prace toczą się nad poznańskim węzłem kolejowym, ale dalej ten pociąg nie ma torów póki co. Na północ ten pociąg nie ma gdzie wyjechać. I to powiem, użyję tych samych słów, których pan użył przed chwilą odnośnie tramwaju Pestki na południe Poznania. Można założyć, że jeśli torów na północ kolejowych nie ma, to wygra wariant wrocławski, ponieważ Wrocław najpierw poprzez swój lobbying uzyska w Warszawie możliwość wyprowadzenia linii kolejowej z Wrocławia do Berlina, a poznański odcinek Poznań-Berlin będzie zbudowany po kolejnych 30 latach, bo uzna się, że połączenie Polski, Warszawy z Berlinem już jest przez Wrocław, no to z Poznaniem nie do końca jest to potrzebne. I jak rozmawiamy na ten temat, to powinniśmy rozmawiać kompleksowo. Bo mówienie, że wyjeżdżanie przez Poznań Północ jest dla dobra spójności dworca głównego, oczywiście może robić wrażenie na poznańskiej opinii publicznej, która nie do końca ma świadomość, o co chodzi. Ale to rozwiązanie spowoduje, że może spowodować, że kolejna ekipa za te kilkanaście lat zbuduje najpierw kolej dużych prędkości do Berlina przez Wrocław, a Poznań może nigdy nie powstać. I to jest również ogromne zagrożenie. Nasza propozycja nie zabiera możliwości wyjeżdżania kolei na północ. W tej propozycji nie ma takich zapisów, nie zabiera to tej możliwości, ale jednocześnie daje szansę na Poznań Południe i daje szansę na rozwój miasta Poznania wzdłuż nowo projektowanej linii tramwajowej. Przypomnę, za pieniądze rządu polskiego, nie za pieniądze podatnika poznańskiego i budowę Dolnej Głogowskiej, na którą również nas nie stać. Jeżeli możemy potencjalnie uzyskać, jeśli Łódź potrafiła uzyskać, jeśli rajcy łódzcy, jeśli posłowie łódzcy potrafili tak wylobbować, że uzyskali 2 miliardy złotych na swoje propozycje, to prezydent miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny, tym bardziej jako szef Związku Miast Polskich, jako prezydent wielu kadencji, jako osoba znana powszechnie w Polsce, radni, posłowie poznańscy i wielkopolscy, tym bardziej powinni co najmniej tak samo skutecznie zabiegać o interesy mieszkańców miasta Poznania, jak robi to środowisko łódzkie. W związku z powyższym bardzo Państwa proszę o to, aby przyjąć stanowisko w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję, a Pana Prezydenta bardzo proszę o to, aby wszelkimi możliwymi i dostępnymi prawnie środkami lobbował właśnie za takim stanowiskiem, a nie innym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapytam, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem stanowiska numer 912/13? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest... Zmiany muszą wpłynąć na piśmie, przypominam, zgodnie z naszym regulaminem. Co? Dobrze, pan prezydent, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, w tym moim piśmie propozycja konkretnych zmian jest, ona dotyczy konkretnych zapisów w konkretnych punktach, więc chciałbym, aby Rada potraktowała to jako propozycję zmian, formalną propozycję zmian stanowiska Rady.
Czy uzupełnienie, czy osobno?
Myślę, że tak naprawdę one się łączą, więc jak najbardziej można je przegłosować łącznie jako jedną propozycję zmian.
Dobrze, czy jest to zmiana, rozszerzenie brzmienia punktu pierwszego, sformułowanie i wyprowadzenie kolei dużych prędkości ze stacji Poznań Główny w kierunku Berlina i Szczecina po zmodernizowanej linii numer 351 i drugie w punkcie drugim słowo dalsze zamienić na dopuszcza się i nadać mu numer 5, a obecnemu punktowi 3-5 zmienić numerację na od 2-4. Tak, to są te dwa zmiany. Czy to jest czytelne? Bardzo proszę, pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni państwo, ponieważ to pismo pana prezydenta wpłynęło wczoraj w godzinach popołudniowych, ja bym w tej chwili poprosił o 5 minut przerwy i w imieniu autorów projektu, czyli Komisji Polityki Przestrzennej.
Dobrze, czyli spotkanie komisji w sali numer 9.
Tak.
Firma przewozowa jedzie tylko po południu do rozwoju silnego.